Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Co posiada w swoich zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Jak wygląda budowanie kolekcji muzealnych w praktyce? Czy w nowej siedzibie MSN-u będzie przestrzeń na stałą wystawę? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalek, a moją dzisiejszą gościnią jest Jagna Lewandowska, kuratorka oraz członkini zespołu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w którym zajmuje się sprawami związanymi bezpośrednio z kolekcją. Cześć Jagno.
Cześć.
Bardzo miło mi Cię gościć, szczególnie, że otwieramy wspólnie nowy sezon tego podcastu.
Jestem zaszczycona.
I szalenie ciekawe jest dla mnie właśnie to, w jaki sposób MSN buduje swoją kolekcję, bo jednak powszechnie głównie kojarzony jest z tym, że wystawia regularnie wystawy, ale czasowe. A jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że jednak także posiada swoją kolekcję i ją regularnie i nieustannie buduje. Czy mogłabyś nas wprowadzić do tego tematu?
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i myślę, że zacznie być coraz ważniejsze dla naszej instytucji, ponieważ kolekcja zaczęła być budowana wraz z początkiem muzeum, czyli w 2005 roku. Muzeum jest młodą instytucją, właśnie skończyliśmy 18 lat, niedawno świętowaliśmy 18. I początkowo kolekcja była budowana na takim wspólnym entuzjazmie naszej młodej instytucji, wówczas małego zespołu i artystów. To były w większości dary bezpośrednio od artystów zaangażowanych w to całe przedsięwzięcie. Wtedy była też szczególna energia w Warszawie. Wiele się działo też na arenie międzynarodowej, cały ten posttransformacyjny szał, więc wszyscy z bardzo dużą energią podeszli do tego zadania. Więc te pierwsze nasze zbiory to były właśnie takie dary bezpośrednie od artystów, co jest bardzo cenne, ponieważ ta energia się przekładała wówczas na program. I tak jak mówisz, zawsze prymatem, jakby prymarnym działaniem muzeum był program, czyli ta kolekcja jakby reagowała bezpośrednio na to, co pokazujemy na wystawach. To się troszkę zmieniło albo rozwinęło w 2011 roku, kiedy powstał program ministerialny Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej i wówczas po prostu powstały dotacje ministerialne na rozwój zbiorów sztuki współczesnej. I wtedy po prostu tak jak inne muzea sztuki współczesnej aplikowaliśmy o dotacje i zaczęliśmy rozwijać tę kolekcję bardziej regularnie.
A w jaki sposób dokonuje się wyboru, dlaczego akurat ten artysta, a nie inny? Dlaczego to dzieło?
No to jest oczywiście skomplikowany proces. Czuwa nad tym Komisja do Spraw Rozwoju Zbiorów. I w jej skład wchodzą zarówno kuratorzy muzeum, jak i członkowie właśnie działu zbiorów, konserwatorzy, inwentaryzator, żeby to wszystko było komplementarne i miało sens. No i dzieła, prace, artyści wybierani są różnymi bardzo drogami. Często jest to po prostu taki research, badania terenowe. Kuratorzy jeżdżą na różne wydarzenia międzynarodowe, dokumenta, biennale. Tam często kogoś się wyłapuje albo powstaje nagła fascynacja. Często są to bardzo takie nowe nazwiska, które wcześniej po prostu nie były znane. No i potem wszyscy wracamy na obrady.
A czy to są tylko artyści polscy, czy też
nie.
Zagraniczni?
To są też artyści zagraniczni. Zawsze właśnie staraliśmy się osadzać i zderzać ten nasz lokalny kontekst z pewnym globalnym wymiarem i tego, co się dzieje poza granicami jednak naszego kraju. No i potem te propozycje kuratorskie, podobnie zresztą jak propozycje zewnętrzne, no bo takie też spływają, są dyskutowane podczas obrad komisji, jest głosowanie.
A kto z zewnątrz raporty. Może zaproponować, co ma trafić do kolekcji?
No teoretycznie każdy może zaproponować, rzeczywiście no, trochę spływa tych propozycji, no ale wszystko jest potem poddane tym formalnym zabiegom, tak żeby ten proces był jednak przezroczysty i żeby te zakupy też miały sens. Obrady komisji głównie poddają te prace potem dyskusji i starają się je osadzić zarówno w dorobku danej artystki, danego artysty, jak i w no, obszarze naszej kolekcji, która zaczyna już być w pewien sposób ukierunkowywana. Po prostu musimy zobaczyć, jak ta praca w kontekście innych prac kolekcji jest osadzona.
A czy ty pamiętasz pierwszego artystę albo obraz, z którym się zajmowałaś właśnie jak przyszłaś do MSN-u? Kiedy pozyskaliście jakiś obraz?
Ja przyszłam do muzeum w 2019 roku. Zaprosił mnie Sebastian Cichocki i wspólnie pracowaliśmy nad wystawą Wiek Półcienia. Sztuka w czasach klimatycznej zmiany. I to się zbiegło z zakupem, ja nie byłam wtedy jeszcze w Komisji Rozwoju Zbiorów, ale zbiegło się to z zakupem płócien Vivian Suter, którą ja po prostu uwielbiałam od czasów Dokumenta w 2017 roku, więc byłam bardzo szczęśliwa, a jeszcze bardziej byłam szczęśliwa, jak nam się udało te płótna pokazać na naszej wystawie i to było rzeczywiście dla mnie duże wydarzenie i takie zderzenie też z możliwościami instytucji, jeśli chodzi o wypożyczenia. Wcześniej organizowałam wystawy jednak w mniejszych ośrodkach, a tutaj po prostu te wypożyczenia międzynarodowe już były muzealne i to były świetne po prostu prace ze świetnych instytucji.
A czy ciężko się wypożycza z muzeum do muzeum,
ciężko,
z innych muzeum?
Ciężko się wypożycza rzeczywiście z muzeum do muzeum, to jeszcze jest mniejszy problem. Gorzej z muzeum do mniejszej instytucji. Ale ponieważ chodzi tutaj o szereg warunków konserwatorskich i takich klimatycznych, w których praca może się znajdować i instytucja, która wypożycza pracę, musi zagwarantować tej pracy komfort i odpowiednie warunki. No i tutaj się często te wypożyczenia rozbijają właśnie.
A jakie są takie ciekawe warunki, które są postawione właśnie, żeby móc przyjąć jakieś dzieło?
No, są warunki dotyczące oświetlenia, musi być odpowiednia ilość luksów, te wartości się różnią w zależności od tego, czy jest to papier, czy jest to malarstwo, czy jest to rzeźba, więc to oświetlenie, temperatura, wilgoć, wszystkie te warunki muszą być zapewnione.
A czy transport rzeczywiście jest taki problematyczny, czy to nie zawsze jest?
Transport, prawda? Bardzo różnie to wygląda. Czasami jest problematyczny właśnie, jeśli te warunki muszą być zachowane, bo one muszą być zachowane także przez cały czas, więc te skrzynie z wielkimi dziełami sztuki muszą być przewożone w odpowiednio klimatyzowanych ciężarówkach. Wiadomo, że to jest też bardzo drogie. Ubezpieczenie wówczas jest drogie, ale też... Czekaj, bo się zgubiamy. Ubezpieczenie jest drogie, ale na miejscu zapewnienie tych warunków już jest często mniejszym problemem. Ale jeśli chodzi o transport, no to często artyści, jeśli bezpośrednio od nich się wypożycza pracę, są bardzo elastyczni. My na tą wystawę klimatyczną na przykład ściągaliśmy pracę z dalszych zakątków wyłącznie FedExem, zwykłym kurierem. Artyści i artystki często ugrzęźnięci gdzieś, bo to się zbiegło też z pandemią, po prostu nie mieli innych możliwości i na przykład Simrin Gill, artystka pochodząca z Malezji, ale wówczas będąca w Australii, gdzie utknęła ze względu na pożary, wysłała nam właśnie prostą rolkę ze swoimi pracami FedExem. One dotarły i zakupiliśmy je potem zresztą do kolekcji. Są u nas, to są piękne prace na papierze.
Świetnie. A czy często się zdarza, że właśnie po wystawach muzeum kupuje pracę?
To się zdarza.
Czy to jest na przykład jakiś symbol, że z każdej wystawy coś, czy to w zależności od tego, co właśnie pasuje do muzeum?
Dokładnie tak. To jest tak, że często to się zdarza, ponieważ tak jak mówiłam, u nas jednak program stanowi trochę o tożsamości instytucji, więc często jest tak, że do pewnych prac już się bardzo przywiązujemy, one zostają potem z nami w muzeum. Jest też taki... To są takie przypadki zamówień, czyli commissions, czyli prac, które powstają specjalnie na wystawę i potem, ponieważ są współprodukowane też przez muzeum, zostają w naszej kolekcji.
Myślę, że to jest główna, może nie główna, ale jedna z, kiedy się projektuje wystawę sztuki współczesnej, sztuki dawnej, kiedy w sztuce dawnej większość obrazów jest już w posiadaniu jakiegoś muzeum, jakiejś kolekcji, jakiegoś prywatnego kolekcjonera i nawet jak się praca spodoba, to nie można sobie jej kupić.
Dokładnie.
A tutaj świetne jest to, że przy pracy nad sztuką współczesną można rzeczywiście pracować cały czas nad tą kolekcją i uzupełniać ją o rzeczy, które nam się podobają przy tworzeniu jakiejś wystawy.
Tak, i w świetne. Jakiś sposób też no, wpływać na, jakby, to jest też odpowiedzialność, wpływać na kariery młodszych artystek i artystów, ponieważ taki zakup już jest jakby pewnym gestem. Tak.
A czy dużo jest młodych artystów w waszej kolekcji? Czy jest, oni są dla was równie ważni jak ci już utytułowani, którzy znacznie więcej czasu są na tym rynku sztuki, ale po prostu w świecie sztuki?
No tak, tak. Jest dużo, jest parę ścieżek, według których budujemy. Zawsze staramy się równocześnie te zakupy robić. To znaczy rzeczywiście budowanie tej klasycznej linii, czyli takich autorek i autorów starszych, którzy są, jakby budują pewien rodzaj kanonu, można powiedzieć, a który się staramy cały czas rozbijać. Ale też są na przykład takie inicjatywy szybkiego reagowania. Na przykład tak było w pandemii. Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Muzeum powstał taki szybki fundusz, z którego kupiliśmy pracę właśnie młodych artystek. On był nakierowany na kobiety artystki i udało się kupić kilka prac, po prostu wspomagając w tym trudnym czasie kilka osób, więc bardzo różnie to idzie i tak, młode artystki i artyści są tak samo ważni jak ci starsi.
Świetne. A czy łatwo jest wprowadzić jakieś dzieło do waszej kolekcji, to znaczy dać depozyt? Czy jakie są, bo zawsze mnie to zawsze zastanawiało, jakie są warunki, no bo teoretycznie każdy mógłby przyjść dziełem i powiedzieć, zobaczcie, jakie mam ładne dzieło, czy weźmiecie je do kolekcji.
Tak, teoretycznie tak. Depozyty są, to są zazwyczaj prace, które są jakby bardzo ważne, oddane w długoletnie, jakby dopełniają tą kolekcję, ale są ciągle własnością artysty, czy jakiejś instytucji, fundacji, czy spadkobierców, ale rzeczywiście staramy się ograniczać ilość depozytów, to jest też miejsce magazynowe, nie chcemy doprowadzać do sytuacji, że te prace po prostu będą u nas zimować, my chcemy po prostu te rzeczy pokazywać, które mamy i najczęściej po prostu dochodzi do zakupu, jeżeli komisja wyrazi na to
zgodę. A często korzystacie właśnie z kolekcji prywatnych przy budowaniu wystaw, czy jednak ta sztuka współczesna, którą pokazujecie, dzieje się teraz i łatwiej jest wam wziąć coś bezpośrednio od artysty, czy właśnie już kolekcjonerzy też stanowią dla was źródło, żeby wypożyczać te prace?
No to jest bardzo złożone. My często robimy wystawy, takie szerokie wystawy tematyczne, kontekstowe. Budujemy pewną narrację czy opowieść wokół tych wystaw i wtedy rzeczywiście posiłkujemy się wypożyczeniami z bardzo wielu źródeł, bezpośrednio od artystek i artystów, ale także w fundacji i kolekcjonerów również. Wtedy oczywiście wszyscy są wspomnieni na tej wystawie i to jest bardzo fajne, no bo pokazuje całe spektrum sztuki, wszystkie te obszary, w których ona funkcjonuje, więc na wystawie, jednej wystawie można się zapoznać z pracami zarówno z kolekcji instytucjonalnych, jak i prywatnych zbiorów, a także bezpośrednio prac od artystów, czy wręcz stworzonych na daną wystawę.
A czy macie jakieś konkretne cele, misje, którą ma spełnić wasza kolekcja?
Mamy misję instytucjonalną, nad którą zresztą nad jej zapisem pracowaliśmy intensywnie w zeszłym roku. I kolekcjonowanie jest na pewno tutaj jednym z głównych jej podwalin. Kolekcjonowanie, ale też dzielenie się tą kolekcją, czyli udostępnianie zarówno w naszych zbiorach cyfrowych. Teraz pracujemy nad nową stroną internetową, która ruszy także z otwarciem nowego budynku. Tam będą opisane, przepisane właściwie opisy całych naszych zbiorów, będzie przewodnik po kolekcji, także to udostępnianie i dzielenie się tym jest też dla nas bardzo, bardzo ważne.
Skoro już wspomniałaś o nowej siedzibie, czyli nowym budynku muzeum, który powstaje na Placu Defilad w samym centrum Warszawy, to ja jestem szalenie ciekawa i myślę, że nie tylko ja. Jakie plany macie co do otwarcia i co do prowadzenia muzeum w nowej siedzibie?
Nie da się nie być ciekawym, też jestem bardzo ciekawa. Mamy oczywiście wiele planów, niewiele z nich na tym etapie też mogę zdradzać. Mogę powiedzieć, że muzeum otworzy się w przyszłym roku i taką dokładniejszą datę będziemy podawać jesienią po wakacjach. Jest to budynek, w którym jest prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych cały ma, a przestrzeni takich stricte galeryjnych jest 4,5 tysiąca. Te przestrzenie są bardzo, bardzo zróżnicowane i chyba na to się najbardziej cieszę w nowym budynku, ponieważ będzie można pokazywać po prostu wszelkiego rodzaju prace od takich właśnie muzealnych zbiorów delikatnych na papierze, ponieważ mamy do tego dostosowane właśnie ciemniejsze, mniejsze sale.
Bo może tutaj wtrącę się, nie każdy być może wie, że te prace potrzebują bardzo delikatnej opieki i często też nie mogą być przez długi czas przedstawiane, dlatego często je się wymienia, więc tutaj jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że płótna mogą znacznie dłużej wisieć i łatwiej w wielu przypadkach, ale nie zawsze, je wystawiać, jeżeli właśnie prace na papierze, bo są znacznie delikatniejsze.
Tak, dokładnie, więc to bardzo lubię w tym nowym budynku, że mamy zarówno pięknie oświetlone naturalnym światłem sale spektakularne, gdzie będą pokazywane prace rzeźbiarskie, instalacje, nowe media, i też sale takie stricte muzealne. Będzie też bardzo rozwinięty program publiczny, dużo z wydarzeń będzie się odbywać na parterze budynku, który będzie niebiletowany. Tam są też przestrzenie takie galeryjne otwarte na ulicę, ale też audytorium, gdzie będzie można organizować koncerty, performance, klatka schodowa, to jest osobna duża przestrzeń, która jest bardzo spektakularna, jest taką, myślę, będzie wizytówką budynku, gdzie także, myślę, performance, taniec znajdzie swoje miejsce.
Świetnie. A czy kolekcja stała będzie pokazywana w muzeum, czy nie jest to jeszcze
rozpoczynamy uzgodnione? Pokazem kolekcji, to mogę powiedzieć. Świetnie. Takim wreszcie szeroko zakrojonym pokazem, na który do tej pory, znaczy były mniejsze wystawy, ale teraz rzeczywiście to będzie szerszy pokaz. A co do przyszłości, to rzeczywiście porozmawiamy jeszcze jesienią.
Zobaczymy. Ale to bardzo dobra nowina, że zobaczymy kolekcję już na samym początku. Szczególnie, że nie wiem, czy był kiedyś moment, kiedy kolekcja była pokazywana właśnie cała na
wystawie. Cała to jest niemożliwe.
Znaczy oczywiście, ale przynajmniej część właśnie.
Tak, mamy ponad 1000 prac w kolekcji w jednostkach inwentarzowych, więc rzeczywiście ten pokaz jednoczesny byłby niemożliwy. Były wystawy kolekcji, często goszczące też w innych instytucjach albo w naszych czasowych siedzibach, czyli w Emilce, były pokazywane w różnych BWA w Polsce. Nawet w Pałacu Prezydenckim był kiedyś pokaz naszej kolekcji, ale rzeczywiście myślę, że to będzie specjalne wydarzenie dla całego zespołu, instytucji, taki rzetelny, duży pokaz kolekcji w nowej siedzibie. Jest to nowy rozdział.
A czy masz jakąś swoją ulubioną pracę w kolekcji albo kilka przynajmniej?
Mam bardzo dużo ulubionych prac.
Zadał pytanie, którego ja sama nienawidzę. Jak ty się nie pyta, powiedz ulubionego artystę albo ulubiony obraz z historii sztuki, więc przepraszam.
Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Powiedziałam już o Vivien, która ma specjalne miejsce w moim sercu i no, jest cały szereg prac. Im bliżej się do nich właśnie teraz zbliżam przy pracy właśnie nad wystawą otwarcia, nad przewodnikiem, to tym większy mam do tej kolekcji sentyment i tym ciekawiej mi się w niej poruszać. Myślę, że wiele osób z zespołu teraz ją odkrywa w jakiś sposób na nowo, właśnie reinterpretuje. Kiedyś w tym ciągłym biegu te prace często znajdowały się w różnych miejscach, w magazynach czasowych. Teraz też będziemy mieli magazyny na miejscu, w nowej siedzibie, więc ta cała ścieżka sztuki będzie bliżej i ja się bardzo cieszę na takie też materialne obcowanie z tymi pracami bliskie.
Świetnie. A czy widzisz jakieś elementy wspólne między tymi dziełami albo jakieś właśnie grupę obrazów, dzieł ogólnie rzecz biorąc, których wątek łączący jest dla ciebie szczególnie istotny?
Oczywiście, że rysują się takie wątki, ponieważ te prace często były kupowane przy okazji wystaw i właśnie programu, tak jak mówiłam, więc dużo jest takich prac, które opowiada o tej tożsamości po transformacji. Są prace, które w ogóle mówią o takich różnych politykach tożsamościowych, o wykluczeniach. Jest dużo prac tak zwanych zaangażowanych, ale też zaczęliśmy w 2015 roku, miały miejsce takie trzy ważne wystawy dla muzeum, Chleb i róże, Robiąc użytek i Po co wojny są na świecie. To były wystawy, które opowiadały także o szeregu zjawisk postartystycznych, można powiedzieć, i w związku z nimi jakby zmieniliśmy trochę azymut i do kolekcji dołączyły na przykład zbiory Tomasza Machcińskiego fotografii, czyli artysty ogólnie rzecz biorąc nieprofesjonalnego, co w ogóle dla nas przestało mieć znaczenie, więc w kolekcji mamy na przykład jego duży zbiór, mamy zbiór transparentów po strajkach kobiet. Są to obiekty niejednoznaczne, ale bardzo wzbogacają nasze zbiory o różne dodatkowe znaczenia i konteksty.
A czy macie jakąś instytucję na świecie, albo ty? Bo to jest znacznie lepsze pytanie, która jest dla ciebie wzorem, albo która jest właśnie świetnym przykładem tego, jak można budować kolekcję?
Są różne, bardzo ciekawe przykłady oczywiście. Jest New Museum, które od początku swojego istnienia ma bardzo specyficzne podejście do kolekcji. To znaczy, ona jest po prostu wymieniana co 10 lat. Tam prace po prostu się znajdowały. Była taka polityka przynajmniej na początku. Nie wiem, jak to teraz, czy to przetrwało. To była kolekcja w ruchu, właśnie bez takiego prymatu tworzenia kanonu. I to, myślę, było też bardzo inspirujące dla naszej instytucji. To znaczy, nie rozwijanie się za wszelką cenę, nie budowanie jakby dodatkowych miejsc i formalizowanie się, tylko praca z tymi dziełami na bieżąco, praca kontekstualna. Teraz oczywiście wobec nowej siedziby musimy się troszkę ustatkować, ale myślę, że ten duch takiej zmiany i właśnie ruchu zostanie w muzeum.
A czy ty jako kuratorka masz jakieś marzenia co do tego, w jaką wystawę chciałabyś stworzyć, gdyby nic ciebie nie ograniczało?
To też wspaniałe pytanie. Nie myśli się na co dzień o tego typu marzeniach. No tutaj są dwie ścieżki, to znaczy to by mogła być właśnie wystawa instytucjonalna, która jakby od początku ma pewne ograniczenia, ale one często mogą być dobrym wyzwaniem, to znaczy w pewnych ramach się ciekawiej pracuje, wiadomo, co można zrobić, co nie. I tutaj pewnie korzystając z jakiegoś zasobu muzealnego bym chciała zrobić jakąś przekrojową wystawę, która by właśnie pokazywała na przykład dawne, po prostu sztukę dawną, czego jeszcze rzeczywiście nigdy nie robiłam. W kontekście oczywiście różnych współczesnych wątków. Na pewno bym chciała pokazać ukochane artystki i artystów, na przykład, nie wiem, Saya Tombliego albo... No, ale to są dalekie marzenia. Ale też na pewno mam marzenia takie wyrywające trochę z instytucji i na pewno bym kiedyś chciała zorganizować jakiś międzynarodowy plener, pobyć z artystkami, artystami dłużej w jakimś odjechanym miejscu i potem zrobić wystawę poplenerową albo praca z dźwiękiem. Też jest bardzo ciekawa. Nie ma na wielu przestrzeni, które pokazują instalacje dźwiękowe w Polsce, więc to są takie wątki, które na pewno bym chciała pociągnąć, gdybym nie miała żadnych ograniczeń i gdybym był na to czas.
A czy są jakieś wydarzenia takie światowe, na które najbardziej lubisz jeździć właśnie, żeby poznawać nowych artystów, inspirować się? Bo już wspomniałaś o Biennale, o
Dokumenta. Tak, to są dokumenta odbywające się raz na wiele lat. To jest zawsze gratka i zawsze jest to ciekawe. Są różne takie biennale, które odbywają się daleko, daleko i to jest zawsze interesujące. Nie byłam w Gwangju, ale chciałabym na pewno pojechać bardzo do Korei. Teraz jeden z kuratorów muzeum, Sebastian Cichocki, jest głównym kuratorem Biennale w Irlandii, które się otwiera pod koniec koniec tego miesiąca, na początku września. Więc jest dużo takich świetnych, peryferyjnych, można powiedzieć, wydarzeń w mniejszych miejscowościach i tam często odkrywa się prawdziwe właśnie perełki, różne artystki, artystów lokalnych, do których po prostu inaczej by nie było dojścia. Więc na pewno można by jeździć cały rok, gdyby były na to środki czas, i zasoby czasu.
Gdyby to było główne zajęcie, dokładnie.
Tak.
A powiedz, jak to się stało, że trafiłaś do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Czy to był twój pierwszy wybór, czy jednak ta droga była trochę bardziej kręta?
Wybór, zawsze pierwszy wybór. W muzeum pamiętam, że byłam stażystką już wiele lat temu przy Kinomuzeum, takim wydarzeniu właśnie filmowym, ponieważ Filmoteka Muzeum też jest bardzo ważnym zbiorem i takim elementem, myślę, tożsamościowym. Ale potem rzeczywiście na kilka lat pracowałam w innych miejscach, a do muzeum trafiłam świeżo po takim programie kuratorskim w Amsterdamie i napędzona trochę tą energią The Apple. Po prostu stwierdziłam, że nie ma innej instytucji, w której chciałabym pracować. No i to się świetnie złożyło z tą propozycją Sebastiana współpracy przy wystawie i potem już zostałam wciągnięta przez instytucję i taką wspólną sprawę.
A czy, żeby zostać kuratorem, to trzeba mieć studia kuratorskie, właśnie jakieś, przejść przez jakieś szkolenia, czy po prostu można być kuratorem? Bo to jest pytanie, które wielokrotnie jest mi zadawane. Właśnie jak w tym świecie sztuki można sobie wyrobić specjalizację?
Nic nie trzeba. To jest tak enigmatyczny zawód czy profesja, która jakby obejmuje tyle pól, że nie ma szkoły, która by cię tego nauczyła. Nawet ten program amsterdamski nauczył mnie wszystkiego, poza tym można powiedzieć. To,
jak być kuratorem.
Tak, to jest praktyka, po prostu w praktyce człowiek się tego uczy, uczy się pewnych intuicji i bardziej tu chodzi o pewne predyspozycje i wyobraźnię, myślę, niż jakieś twarde umiejętności. Pomaga oczywiście wiedza z zakresu historii sztuki, no ale to zawsze jak się obcuje ze sztuką, to warto jakieś mieć zaplecze, ale nic nie jest tu warunkiem. Wydaje mi się, że no jak najlepsi kuratorzy i kuratorki, jakby nie było studiów kuratorskich do niedawna, więc to jest zupełnie poza tym obiegiem, mi się wydaje. To, czego ja się nauczyłam w tym programie, to raczej takie zaangażowanie w instytucje, praca w grupie, która była strasznie trudna, bo to polegało na tym, że w 6 osób musieliśmy po prostu zorganizować wystawę, która się odbywała w wielu miejscach. Dużo jeździliśmy, odwiedzaliśmy studia artystów, więc to też było takie bardzo praktyczne podejście, uczące bardziej obycia w świecie i w pewnym środowisku, niż właśnie takich twardych umiejętności kuratorskich.
A jaką umiejętność według ciebie najbardziej się przydaje w byciu kuratorem? Albo o czym się często nie myśli, co jest potrzebne właśnie do tworzenia wystaw?
Mi się wydaje, że jest to specyficzny rodzaj intuicji, takiej wyczulonej na to, co się dzieje teraz, ale nie ślepej na to, co się działo kiedyś. To znaczy takie transhistoryczne łączenie wątków jest bardzo ważne. Pewna smykałka taka badawcza, umiejętność, nie wiem, nazywania rzeczy i zjawisk, które się rozgrywają teraz. I myślę, że to jest fajna rola, która jakby różni trochę kuratora sztuki współczesnej od tych kustoszy historycznych, gdzie ta działalność badawcza jest na pierwszym planie i się tak, i się jakby obracasz wtedy w zamkniętym zbiorze i pogłębiasz go, a tutaj mamy taki aspekt środowisko twórcze, takiej intensyfikacji też kontaktów i taką ogromną przyjemność złączenia po prostu artystów, środowisk, mediów i to jest bardzo ważne, takie umiejętność tworzenia pewnych konstelacji. Mm-hmm.
A projektując właśnie wystawę sztuki współczesnej, od czego się zaczyna? Jak wyglądają te etapy właśnie kuratorowania wystawy? Ile czasu to trwa? Bo wiele osób może zakładać, a pewnie to jest, są 3 miesiące, a ktoś może pomyśleć, nie, pewnie 10 lat trwa przygotowanie wystawy. No, jak to różne, jest zazwyczaj?
No, są różne skale. W instytucji oczywiście pracuje się dłużej, ponieważ wszystko tam trwa dłużej i jest większe. Więc myślę, że taki rok, półtora to jest dobry czas na myślenie o wystawie i potem wejście w fazę produkcji.
Najpierw na ile do przodu jest kalendarz wystaw zaplanowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
No, w tej nowej siedzibie już pracujemy nad programem na 2026 rok. Więc to rzeczywiście trzeba planować wcześniej, ponieważ jeśli chce się mieć wypożyczenia z innych instytucji dużych, to tam często trzeba 2 lata wcześniej o nie zabiegać. Oczywiście będzie całe spektrum wydarzeń bardziej spontanicznych, mniejszych w skali, właśnie w współpracy z młodszymi artystkami, artystami, bardziej działania na bieżąco, ale rzeczywiście te takie największe wystawy, długotrwające, z szeroko zakrojonymi wypożyczeniami, trzeba planować dużo wcześniej.
No dobra, przerwałam ci z tym, że trzeba zaplanować wystawę, co dalej?
No tak, no najpierw jest oczywiście pomysł, czyli badania, sprawdzanie pewnych wczesnych intuicji i wątków, czyli rzeczywiście albo się jeździ, albo się bardzo dużo czyta, albo odwiedza się studia artystów, potem się potwierdza listę artystek i artystów i to jest taki znak dla działu produkcji, że można zacząć działać, czyli te prace sprowadzać. I potem producenci pracują nad tym, żeby te prace po prostu zjechały do muzeum, równolegle jeśli jest jakaś scenografia, pracuje się ze scenografką, scenografem wystawy nad tą wizją, no jak już wszelkie formalności są spełnione, to znaczy prace zostają wypożyczone, kupione, zjeżdżają do muzeum tymi skomplikowanymi lub mnie transportami, no to pracujesz, to już jest najprzyjemniejszy etap pracy w przestrzeni. Najczęściej już się ma gotowy ten projekt wystawy w jakimś programie komputerowym albo na makiecie. My też dużo pracujemy na makietach muzeum, po prostu układamy miniaturki prac. I potem już się pracuje w przestrzeni, ustawia się te prace z ekipą realizacji wystaw, myśli się nad ich montażem w scenografii lub bez i potem już teksty, otwarcia, oprowadzania.
I publikacje to też często.
Często publikacje, mniejsze lub większe katalogi, opisy prac, no każda tabliczka, wyprodukowanie, jest to bardzo dużo zajęć dla całego zespołu. No potem jest cały program edukacyjny, często spotkania z edukatorkami, edukatorami odbywają się jeszcze przed powstaniem wystawy, żeby ich też wprowadzić w wątki, które oni potem rozwijają. Jest duża praca z publicznością, więc to jest, no całe muzeum pracuje nad programem.
Czyli całe muzeum właśnie jest zaangażowane, kiedy dzieje się wystawa, czy to jest tak, że konkretny zespół, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu osób jest zaangażowany?
Tak, do każdej wystawy powstaje zespół, który ma przedstawicieli z różnych działów, tak żeby ogarnąć to w całości i tak, żeby cały czas te same osoby nie miały 5 projektów naraz. Więc tak, powstają osobne zespoły takie zadaniowe.
A czy jest jakaś wystawa, która pod względem kuratorskim właśnie jakoś szczególnie ciebie zachwyciła?
Oj, wiele wystaw, ale bardzo lubiłam program w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie i wystawy takie badawcze, szeroko zakrojone Anselma Franke, na przykład Neolithic Childhood, były no wspaniałe takie, rzeczywiście tam się spędzało po parę godzin, trzeba było do nich wracać i być bardzo cierpliwą, gdyż nawet katalogi, po prostu ich przeczytanie zajmowało troszkę, ale rzeczywiście miałam wrażenie, że one bardzo poszerzają moją wiedzę na dany temat, ale też tworzą jakąś taką specyficzną atmosferę, i to biblioteczną, nie to galeryjną. Bardzo to były specyficzne wystawy.
A czy widzisz jakiś błąd albo właśnie złą rzecz, która często się dzieje przy tworzeniu wystaw, która według ciebie powinna być wyeliminowana? Że, albo coś, czego ty po prostu nie lubisz, jak jest na wystawie?
No, myślę, że wszyscy cierpimy na takie pewne instytucjonalne ograniczenia, które są wymuszone przez pewne formalne kwestie. I no tak, no, myślę, że wiele też nam pokazało doświadczenie pandemiczne, doświadczenie klimatyczne, to znaczy myślę, że wiele instytucji już to wzięło sobie do serca, żeby dbać o to, żeby transporty były na przykład tańsze, żeby nie sprowadzać prac zza oceanu drogimi samolotami, statkami, żeby nie nadprodukowywać, żeby używać scenografii z poprzednich wystaw. No, żeby dbać o to, żeby nie produkować po prostu materii nadmiernie i na to na pewno zaczęliśmy też bardziej my zwracać uwagę, ponieważ świat sztuki, jak to cały świat w którymś momencie po prostu rozrósł się i no, stał się taki troszkę nieznośny i trzeba było sobie zrobić krok wstecz, żeby przyjrzeć się tym swoim praktykom i zapędom.
Ale właśnie może to też jest dobre podejście, bo czym ma się bardziej ograniczoną liczbę zasobów, chociaż patrząc na Europę, to są to zasoby olbrzymie, jeśli chodzi o sztukę, to też można właśnie trochę inaczej coś zaplanować, bo jednak znaczy mogę się mylić, ale większość artystów, którzy są na przykład prezentowani w Ameryce, także jakąś część swojej twórczości też mają w Europie, więc można po prostu zamiast obrazu z Nowego Jorku wypożyczyć obraz z Berlina.
Oczywiście, to jest stała praktyka, że szukamy zawsze tych jakby nie tyle najprostszych, co najbardziej ekologiczno-ekonomicznych rozwiązań.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo nie pomyślałam o tym wcześniej, że właśnie ten sposób myślenia też jest szalenie ważny.
Tak, tak. Powstają wręcz takie specjalne stanowiska w muzeach właściwie na całym świecie do spraw takiego właśnie myślenia ekologicznego. My też jesteśmy w Stowarzyszeniu Internacjonale, tam jest zrzeszonych kilka muzeum i ten wątek właśnie dbania o te zasoby i takiej wymiany jest tam bardzo ważny.
Szalenie ciekawe, naprawdę. A czy ty masz takie muzeum, do którego najczęściej lubisz wracać? Właśnie nie tyle pod względem wystaw, tylko sztuki, która na stałe jest tam prezentowana?
Oczywiście. Ja kocham. Ja uwielbiam też muzea sztuki dawnej. Ja bardzo lubię Gemälde Gallery, ale też National Gallery w Berlinie. W ogóle te berlińskie przestrzenie. Co jeszcze? Stedelijk. No nie, no klasyki, po prostu wszystkie muzea, zawsze coś, mogę mieć nawet krytyczny stosunek do pokazania kolekcji stałych, ale zawsze to coś otwiera.
Nie, te muzea są zdecydowanie świetne i jeśli chodzi o Berlin, to też dostaję często pytania właśnie, jakie muzea odwiedzać. Już powiedziałaś o Galerii właśnie Narodowej, a jakie inne jeszcze w muzeum są takie na twojej liście zawsze, albo po prostu też zapadły ci w pamięć, gdzie warto pójść?
No ja myślę, że to Neue National Gallery jest wspaniałe, ponieważ też widać po tym remoncie, jak oni świadomie podeszli do tkanki architektonicznej samego muzeum. I jak, no nie wiem, tam się po prostu czuje ducha budynku i myślę, że to jest też bardzo rzadkie i ważne, że z takim jakby szacunkiem się podchodzi do architektury samego muzeum, więc dlatego o tym wspominam dokładnie. I jeszcze jego no, wypełnienie i ten pokaz kolekcji też jest taki bardzo świadomy. Teraz nie byłam na wystawie Isy Genzken jeszcze, ale słyszałam, że ona jest świetna tam, więc na pewno się jeszcze postaram wybrać, zanim się skończy. Ale no, to jest takie, tam jeździłam, ponieważ jestem z Poznania już od bardzo, bardzo młodych lat i zawsze pamiętam ekscytację w kolejkach z rodzicami, więc dlatego tę przestrzeń podaję jako taką dla mnie emblematyczną i ważną też ze względu na ten architektoniczny wątek.
A czy lubisz chodzić też po galeriach prywatnych?
Tak, chodzę. lubię. Czasem bardziej, czasem mniej, ale to rzeczywiście no, jest wgląd w taki no, inny świat, inny obieg i pozwala się czasem jakby otrzeźwić. Ale też czasem są to po prostu świetne wystawy i wiele odkryć artystek i artystów. Nie jestem jakąś super fanką targów, ale to też jest potrzebne, żeby je odwiedzać, ponieważ no, pokazuje bardzo szeroki wybór światowy. Ale byłam pierwszy raz, nie na tych, ale na poprzednich targach w Bazylei. To rzeczywiście można dostać kręćka.
Zawrotu głowa tak. Do ilości rzeczy. Nie wiem, czy jest w ogóle możliwe, żeby zobaczyć wszystko na takich targach.
Z bardzo selektywnym podejściem, przebieganiem przez...
Dokładnie.
No ale tak jakby ale tam tak nie miałam wyrzutu jest... sumienia, tak, bo tak. Po prostu tak to jest skonstruowane.
No ale często też po prostu muzea są tak olbrzymie, że musimy racjonalnie do tego podejść i ja często przypominam o tym, że nie ma sensu iść na 10 godzin do muzeum, kiedy będziemy tak zmęczeni, że nic nie zapamiętamy, ale mamy to poczucie, że musimy zobaczyć każdy jeden obiekt. Lepiej jest podejść właśnie z nastawieniem, że chcemy konkretną część kolekcji zobaczyć, konkretnego artystę, albo wybrać sobie 10, 15, 20 dzieł, które rzeczywiście nas przyciągną i poświęcić im czas, bo często ja też miałam tak, zaczynając zwiedzać muzea, że oglądałam wszystko, przelatywałam właśnie z obowiązkiem bycia w każdej sali, a wychodziłam nie byłam w stanie powiedzieć, co widziałam, bo byłam tak przytłoczona i tego było tak bardzo dużo. Więc myślę, że targi tutaj też są podobną rzeczą, że trzeba wiedzieć, gdzie pójść i wcześniej warto zrobić research, kiedy idziemy do olbrzymiego muzeum, bo czym innym jest, kiedy właśnie mamy jedną wystawę w muzeum, czy dwie, trzy, które bez problemu jesteśmy w stanie obejść 3-4 godziny i jest to przyjemne, a nie ma sensu po prostu oglądać wszystkiego, kiedy mamy ograniczony czas, czy po prostu nie mamy chęci bycia tak długo w muzeum.
Myślę, że o sposobach oglądania można by różnych osób napisać doktorat. Ja w każdym razie czasem się nie mogę powstrzymać i nawet jak mam, nie wiem, gdzieś godzinę do odlotu, to pędzę, wypadam i zostaję rzeczywiście z jakimś takim nikłym, ale przynajmniej wyobrażeniem na temat jakiejś przestrzeni czy zbiorów, do których wiem, że potem bym chciała wrócić, więc bardzo
w ogóle wracanie do muzeów to jest rzecz, którą ja na przykład uwielbiam, bo przy każdej kolejnej wizycie właśnie mam mniej tego poczucia obowiązku, że muszę zacząć wszystko, tylko już wiem, czego mogę się spodziewać, czemu mniej czasu poświęciłam, a chciałabym więcej, albo które dzieło mnie zachwyciło i właśnie mogłabym godzinę siedzieć tylko w tej sali. W sumie nigdy tego nie zrobiłam, żeby aż godzinę siedzieć przy jednym dziele, ale myślę, że to też by było szalenie interesujące.
Ja chyba, wydaje mi się, że raz to, że w Londynie przed Turnerem rzeczywiście spędziłam kiedyś, ale to jest wiadomo, opowieść jak z jakiegoś filmu, ale tak, są takie sale Tate albo no tak, są takie sale z tych stałych pokazów kolekcji, które lubię i do których rzeczywiście wracam i lubię tam sobie po prostu posiedzieć, mimo to, że te prace znam już na pamięć.
Tak, ale właśnie co do Turnera w Tate, to ostatnio jak byłam, to było mi strasznie smutno, że nie było stałej wystawy Marka Rothko, która tam jest. A ja Marka Rothko uwielbiam i taka już zniechęcona przechodzę przez tę salę, wchodzę do sali z Turnerem, a tam Rothko, którego wcześniej nie widziałam, który właśnie idealnie uzupełnia Turnera. W końcu też Rothko zdecydował się oddać tak dużą część kolekcji ze względu na Turnera w niej.
Tak.
Więc miałam takie... I jeszcze bardziej byłam zachwycona i wtedy rzeczywiście też zrozumiałam, ja to od zawsze wiedziałam, ale zawsze mnie cieszy, jak właśnie artyści z sztuki dawnej są zestawiani z tymi współczesnymi, bo to jest tak niesamowita kombinacja, to jest taka energia i właśnie tyle można nawiązań znaleźć. Wspaniała sprawa.
Tak, no właśnie bardzo mnie to też intryguje. Mamy w kolekcji piękną pracę Dory Budor, którą też pokazywaliśmy na naszej wystawie, która jest pracą wręcz taką technologiczną, można powiedzieć. To jest takie akwarium, w którym dokonują się różne wybuchy pigmentów i powstaje taka specyficzna mgła. I to jest właśnie praca inspirowana jednym z obrazów Turnera, tym wyjściem parowca w morze, gdzie Dora Budor zastosowała podobne pigmenty, podobną kolorystykę, więc w tej abstrakcyjnej, jakby takiej magmie pyłowej można znaleźć jakąś reminiscencję tamtej kompozycji. Więc no, niesamowite są czasem te odwołania i ja bardzo też lubię tych artystów, którzy mają gdzieś głęboko w sercu dawną sztukę.
Ja zdecydowanie też i też bardzo lubię wychwytywać właśnie te nawiązania, bo to jest takie przyjemne i pokazujące, że
jest pewna kontynuacja.
Tak, i że nic nie powstaje w próżni i trochę nie ma to znaczenia, czy jest ktoś stricte artystą współczesnym, czy jest osadzony w starych technikach, nadal może czerpać z tego, co było wcześniej, bo to można przetwarzać na tak wiele sposobów i właśnie albo odwoływać się do techniki, albo do ekspresji, albo do tematu. No, naprawdę tutaj jest całe spektrum tego, jak można to robić. Właśnie ciekawe też, jak artyści wybierają tych artystów, do których się odwołują i dlaczego.
Ja się też cieszę na ten nowy budynek, a propos bycia dłużej w jakimś miejscu. Wydaje mi się, że nie będziemy już, teraz pracowaliśmy z jedną przestrzenią, więc te wystawy zawsze determinowały odbiór. To była jedna wystawa, jakiś zawsze głęboki statement. A tutaj będzie równoległość wydarzeń, będzie kilka wystaw naraz, kilka przestrzeni bardzo różnych. Łącznie z kawiarnią, księgarnią, gdzie też będą, gdzie się będzie działo, albo się po prostu będzie siedzieć i mam głęboką nadzieję, że po prostu będzie miło tam spędzać czas w tym muzeum, będąc otoczoną sztuką lub nie, w różnych po prostu właśnie przestrzeniach ten budynek daje jakieś takie, wydaje mi się, miły cień na placu defilat i że po prostu będzie tam się wracać właśnie. Tak. To jest taki...
Dla mnie w ogóle muzeum, szczególnie właśnie w takim miejscu, może być takim miejscem stałego odwiedzania, że nie tylko osoby, które są zainteresowane sztuką i które co najmniej co miesiąc są w jakimś muzeum, tylko żeby właśnie ludzie mieli to poczucie, że mogą tam wejść tylko na chwilę, że mogą pójść tam popracować, a przy okazji wejść na wystawę, że nie muszą iść od razu do wszystkich sal, tylko mogą sobie wracać, bo to jest też takie fajne, żeby mieć po prostu w nawyku chodzenie do muzeów, a nie takie poczucie, że robimy to tylko od święta, bo fajnie, kiedy ta sztuka po prostu jest obecna w naszym życiu codziennym i tego bardzo życzę tak. MSN-owi, żeby spełnił to zadanie i wam jako zespołowi, żebyście te kolekcje przedstawili tak, jak macie w planach i żeby ona była jak najlepiej odebrana.
Bardzo dziękujemy i w imieniu wszystkich zapraszam.
Jeszcze raz dziękuję ci za rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w nowej siedzibie w przyszłym roku, w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej połowie. W której z połów? Dowiecie się wkrótce, obserwujcie MSN i myślę, że najwięcej można się dowiedzieć na stronie internetowej oraz kanałach social media. A ja wam dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie podcastu Sztuka Poza Ramami, a macie ochotę być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to serdecznie wam polecam to zrobić i oczywiście ocenić podcast, jeżeli wam się podobał lub nie. Piszcie też do mnie bezpośrednio na Instagramie Poza Ramami, bo bardzo zależy mi, żeby właśnie ta sztuka była dla was dostępna i żebyście wychodzili poza swoje ramy i odbierali ją na wiele różnych sposobów. Do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.